Znowu możemy być razem, widzieć się. To jest przyjemnie, kiedy człowiek może znowu wrócić, jak się to mówi, na swoje śmieci. Chwała Bogu za to. Ja mam takie pytanie, bracia i siostry, czym żyjecie dzisiaj? Co porusza moje czy wasze serca? Ja może dla niektórych będę troszkę nudny, ale powiem znowu, ja żyję powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Jest całe Słowo Boże mówi nam o tym, że Pan Jezus powróci. Pierwszy Kościół, pierwsi ludzie, którzy nawrócili się do Pana, oczekiwali już 2000 lat temu, oczekiwali powtórnego przyjścia Pana. No to Władku, ty jeszcze 2000 lat później i ty ciągle jeszcze się spodziewasz tego przyjścia Pana? Może tak zapytać, nie? Ale rzeczywiście Biblia mówi, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Tak jak Słowo Boże zapowiadało, że przyjdzie ten król Izraela, ten Mesjasz, ten Bóg mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju, i było nawet dokładnie powiedziane, kiedy przyjdzie. Izrael w tym czasie, kiedy Pan Jezus się narodził, mógł dokładnie wiedzieć, że żyją w czasie, kiedy powinni się Go spodziewać, oczekiwać i wyjść Mu naprzeciw. Dokładnie to było zapowiedziane. Nie będę teraz jakichś wykładów tutaj na ten temat robił, ale wszystko w Słowie Bożym bardzo precyzyjnie się jest jakby przedstawiane wcześniej. Pan Bóg wcześniej zapowiada, a potem się to spełnia. I zresztą Słowo Boże, nawet Pan Bóg daje takie pytanie, gdzie jest ktoś taki, kto wcześniej zapowiada, a potem to się wypełnia. Ja to troszkę parafrazuję. Kto jest taki? Pokażcie mi takiego. I jest to tak jakby taka pieczęć na Bożym Słowie, że możemy wiedzieć, że ta księga jest natchniona i że rzeczywiście Pan Bóg cokolwiek kiedyś powiedział, to konsekwentnie wypełnia. I kiedy podał to w kontekście historii, która faktycznie wydarzała się, i podał jakieś dane na ten temat, to dokładnie tak się to wydarzyło. Kiedy naród judzki był wygnany do niewoli babilońskiej, prorok Jeremiasz otrzymał słowo od Pana, że będą tam dokładnie 70 lat, prawda? I dokładnie tak było. Po 70 latach poprzez działanie Bożej łaski, Bożej opatrzności Pan Bóg przywrócił z powrotem poprzez króla pogańskiego. Wypełnił swoją wolę i przywrócił ten lud, pozostały tą resztkę do tej ziemi, z której byli zabrani, z której byli wyrzuceni i byli w niewoli przez tych 70 lat. Nawet ci ludzie, którzy tam około ich byli, otaczali, mówi, słyszeliśmy, że macie piękne pieśni, zaśpiewajcie te piękne pieśni tutaj, pomiędzy nami. Ale oni nie byli w stanie tego zrobić, bo ich serce było po prostu jakby odcięte od tego życia, które było tam, kiedy mieli społeczność z Bogiem. I wszystko w Słowie Bożym mówi o tym, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. Księga Daniela, tam jest powiedziane o tych tygodniach, 49 tych tygodni lat, bo tak to się rozpatruje, już minęło i w zasadzie skończyło się na zburzeniu świątyni w Jerozolimie w 70 roku naszej ery. I w tej chwili bibliści mówią, twierdzą tak, że nastąpiła jakby prorocka przerwa do tego ostatniego tygodnia, który ma się wypełnić, a zacznie się w momencie, kiedy ten człowiek niegodziwości będzie objawiony światu. Kiedy to się stanie? Biblia powiada, że Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Aż się dopełnią czasy pogan. I tylko ja to tak na marginesie, te pewne rzeczy, pewne takie punkty mówię. Popatrzmy się, co się dzieje obecnie, w jakim czasie żyjemy. Pan Jezus, kiedy mówił o tym, co będzie w przyszłości i odpowiadał na pytania uczniów, to mówił o drzewie figowym i o innych drzewach, prawda? A w Biblii to oznacza Izraela. Drzewo figowe oznacza Izrael. Izraela nie było na mapie przez 2000 lat, nie tylko jako państwa, ale nawet jako ludzi, którzy by tam jako naród mieszkali. Nie było ich. Byli rozproszeni pomiędzy wszystkie narody ziemi. I jeszcze część tam się znajduje. Ale 48 rok i nagle mamy państwo Izrael. A Pan Jezus mówi, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. W przyszłym roku, w maju, będzie 70 lat od tego momentu, kiedy istnieje państwo Izrael. Naród, Boży naród, Żydzi są z powrotem w swojej ziemi i mają państwowość. Więcej, mają swój język. Język, który według świeckich uczonych mówi, nie ma prawa przetrwać. Nie ma prawa istnieć, a jednak istnieje. A więc zarówno pojawienie się Izraela na mapie świata, jego istnienie i ciągła walka jakby o przetrwanie i te sytuacje, które no z ludzkiego punktu widzenia praktycznie niemożliwe do zwycięstwa, a jednak to Izrael był stroną zwycięską. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest z nim i Boże plany się wypełniają. A więc po tym wszystkim poznajemy, że jesteśmy właśnie w tym momencie historii, kiedy powinniśmy się spodziewać, że Pan Jezus Chrystus powróci. Że On zabierze tych, którzy są gotowi, którzy oddali Mu swoje życie, zostali wypełnieni Duchem Świętym, oczekują Go. I co jeszcze? Myślę, że o tym troszeczkę powiem. Żyjemy dokładnie w tym czasie. Pewnie zauważyliście, jaka burza się zerwała, kiedy prezydent Trump ogłosił Jerozolimę jako stolicę, znaczy uznał jako stolicę Izraela i przenieśli tam swoją ambasadę. Jaka wielka wrzawa się dzieje na świecie, prawda? Bardzo to nie pasuje bardzo wielu kręgom, ale czas Jerozolimy, czas deptania Jerozolimy przez pogan się kończy. I to się kończy na naszych oczach i w naszych czasach. Jesteśmy tak bardzo blisko tych rzeczy. A więc ten 50. tydzień, czyli ten ostatni tydzień lat Daniela, tych 7 lat, jest tuż przed nami. A przed tym właśnie, tak wnioskując z Bożego Słowa, musi nastąpić coś, co nazywamy pochwyceniem czy porwaniem Kościoła. Nie mówimy tu o Dniu Pańskim, dlatego że trzeba by było to troszkę zdefiniować. W liście Piotra, jak będę to czytał, jest mowa o Dniu Pańskim, ale jest to troszeczkę inny dzień niż Dzień Pochwycenia. Natomiast wszystko to, co Biblia mówi, co Boże Słowo mówi, to wskazuje nam wszystkim na to, że jesteśmy tuż przed tymi wydarzeniami, które nastąpią. I moje pytanie do mnie samego zawsze brzmi tak i modlę się o to, Panie, jak mam żyć, jak mam postępować, abym nie spóźnił się na pociąg, albo bardziej nowocześnie, abym nie spóźnił się na samolot. Nie tak dawno miałem gości z Holandii, to było chyba w lecie czy na początku tego roku, jakoś tak. Jeden z tych gości, znaczy wracali z powrotem samolotem. Jeden z tych gości w pewnym momencie, kiedy już ich tam zatransportowałem, jestem na drodze powrotnej już na autostradzie i nagle czytam SMS-a. Władek, czy możesz natychmiast przyjechać? a było kilkanaście czy 20 minut do odlotu. I tak sobie myślę, cóż się stało, co takiego ważnego? Cóż takiego ważnego? No i co teraz? Na autostradzie nie zawrócisz, nie? Trzeba jechać na pierwszy węzeł. I więc wtedy stałem się rajdowcem. Pierwszy raz 180 na godzinę jechałem, żeby zdążyć. No bo samolot odleci, prawda? A jeżeli coś poważnego? Akurat głupstwo. Za duży bagaż, a nie chciał zapłacić. Więc mi tą walizkę dał i tak ledwo zdążył. Wiecie, no to jest głupota, ale mówię, używam tego przykładu, aby powiedzieć, że na samolot musisz być na czas. Jak się spóźnisz, to samolot odleci. I dlatego, kiedy o tym wszystkim rozmyślam, widzę, jak bardzo jest ważne, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje i sprawdzać swoje własne serce, swoje własne życie. Przyglądać się, w jakim stanie jest moje życie, moje serce i czy naprawdę jestem tym, który oczekuje. A w Biblii jest napisane, wy, którzy oczekujecie jak? Gorąco, tak? Z żarliwością. Oczekujecie nastania Dnia Bożego. Ja tu mówię, właśnie odgraniczam ten dzień pański, to jest ten dzień, kiedy wszystko się zakończy. Ale jeśli tego oczekujecie, no to jakie wnioski mają stąd płynąć? Co z tego wynika? Czy my cokolwiek możemy w tym temacie zrobić? A więc zaglądnijmy do Bożego Słowa. Ono zawsze ma odpowiedzi i zawsze nas chce prowadzić właśnie w to właściwe miejsce, abyśmy nie byli jakoś zdziwieni czy zaskoczeni, ale mieli tą żywą nadzieję w naszych sercach i byli pełni radości ze względu na to, że wiemy, że Pan przyjdzie. Nie tylko, że nasz dzień może wybić pewnego dnia, ale że mamy wielką jakby nadzieję na spotkanie się z Panem Jezusem, że będziemy Go oglądać. I co może powodować, że nasze serca miałyby się lękać, czy być jakieś zatrwożone. Oj, Pan przyjdzie, co teraz? Jeszcze zanim przeczytam słowo, taka dygresja mała. Dzisiaj no, dosyć stosunkowo często rozmawiam na ten temat z różnymi ludźmi, wierzącymi ludźmi. I wiecie, w 90%, tak pobieżnie oceniając, jest trochę takie zaskoczenie, niedowierzanie i odsuwanie tego gdzieś na daleką przyszłość. Ale nie ma czegoś takiego. Co? Naprawdę? Już? Jeżeli tak jest, to jest to bardzo, bardzo smutny jakby znak, oznaka tego, w jakim stanie jest wiele dzisiaj serc wierzących ludzi, którzy mówią, że są wierzącymi i że mają nadzieję spotkać się z Panem, ale tak naprawdę wcale ich to nie cieszy. Naprawdę ich to nie cieszy. A apostoł Paweł mówi, kiedy o tym Dniu Pańskim pisze, to mówi jak? Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc ta motywacja, że nareszcie spotkam się z moim Panem, że to, co tymczasowe, doczesne się zakończy, nie dlatego, że jestem jakiś asceta i nie wiadomo co już, prawda, ale że mam w swoim sercu to oczekiwanie tej chwały Bożej, tego królestwa, które Pan Jezus obiecał tej maleńkiej trzutce, jak powiedział do uczniów. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Przeczytam może pierwszy list do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Ja nie będę całego tego kontekstu tutaj omawiał, ale zwrócę tylko na ten punkt tego właśnie odniesienia się do oczekiwania na objawienie Pana Jezusa Chrystusa. A więc pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, no może od czwartego wiersza tutaj niżej. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zwróćcie uwagę, kochani, na ten zwrot, który apostoł tutaj przekazuje, że zostaliście i żeście w nim zostali ubogaceni we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, zostaliście ubogaceni. Ale dlaczego? Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało w was utwierdzone. Bracia i siostry, to jest klucz. Świadectwo o Chrystusie zostało w was utwierdzone. A więc nie było to jakieś takie powierzchowne przeżycie, które mieli, że nawrócili się do Pana, czy no zaczęli inaczej nagle myśleć, bo Paweł coś tam mówił, no to trzeba teraz inaczej myśleć. Nie, ale to świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie było tak bardzo utwierdzone w nich, w ich sercach, że stało się jakby częścią ich życia. I to produkowało, czy sprawiało, że te owoce, czy te rezultaty miały miejsce, o których wcześniej tutaj apostoł właśnie pisze, że ta łaska, która wam dana jest w Chrystusie, zostaliście w nim ubogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i we wszelkie poznanie. W Chrystusie zostaliście ubogaceni i że to świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. I teraz tak, iż wam nie brak żadnego daru łaski, wam. I znowu, popatrzcie, jak ściśle to jest związane. Którzy oczekujecie. Wam, którzy oczekujecie. Wiecie, ten pierwszy kościół, to ja bym nazwał, że to był kościół oczekujący. Oni naprawdę oczekiwali przyjścia, powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Nie mieli tylu już świadectw i dowodów tego, co my dzisiaj mamy. A mimo to jednak w ich sercach było to nastawienie, ta postawa oczekiwania. I wierzę, że tylko taka postawa w sercu wierzącego może nas zachować, że nasze życie będzie troszkę miało inny wymiar niż tak zwane normalne, takie codzienne życie. Ci ludzie tutaj byli utwierdzeni w Chrystusie. Chrystus był, to świadectwo o Chrystusie było utwierdzone i im nie brakowało żadnego daru łaski. I właśnie im, którzy oczekiwali objawienia Pana Jezusa Chrystusa. Oni oczekiwali. A więc oczekiwali objawienia, ale po co go oczekiwali? Po to, żeby się z nim spotkać. Po to, żeby stanąć przed nim. Stanąć przed Panem Wieczności, przed Bogiem i Królem Wszechświata. Żeby przed nim stanąć. Oni tego oczekiwali, tego objawienia, i który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana Jezusa. A więc tu też mamy jakby taką przesłankę, która nam mówi, że co też my możemy z tym zrobić. Z jednej strony mamy być utwierdzeni, świadectwo o Chrystusie ma być utwierdzone w nas, ale nikt tego świadectwa nam gdzieś tam głęboko nie wepchnie, nie włoży, jeżeli sami nie będziemy pragnęli, nie będziemy szli do Słowa Bożego, nie będziemy go przyjmowali z wdzięcznym sercem, z otwartym umysłem, żeby go trawić, spożywać, żeby stał się częścią nas, żebyśmy wierzyli tak, jak Słowo Boże mówi, a nie byli tylko częścią dzisiejszej kultury. Wiecie, dostałem taką kartkę z życzeniami świątecznymi od tego brata Orhana, który tu kiedyś był, nie wiem, czy pamiętacie, taki cyganek, taki bardzo zapalony człowiek, który gdzie tylko ma możliwość, to zaraz o Chrystusie mówi. Czy w autobusie, czy na dworcu, no gdziekolwiek, już traktat daje, już mówi. I dał właśnie taką kartkę z życzeniami. I wiecie, tam jest napisane tak. Merry Christmas. Merry Christmas. Tak by miało być napisane. Ale tam jest pisane X-mas. O, co się zmieniło? Już nie Christmas, no bo to jest związane z Chrystusem, prawda? A to przecież obraża. Obraża. Może komuś coś złego zrobić chyba. A więc już się do takich absurdów dochodzi, że oficjalnie nawet na kartce świątecznej nie wolno napisać coś, co jest związane z Chrystusem. Oto jak bardzo ludzie zostali wypłukani z Ewangelii, nic nie zostało utwierdzone w nich. I teraz byle bzdura polityczna może ich zmieniać tak, że nawet te zewnętrzne, oficjalne rzeczy już tak spłycają, że nawet śladu Chrystusa nie chcą tam widzieć. Merry Xmas. Szczęśliwych świąt. Ale jakich? Dla kogo? Ci bracia i siostry, oni byli utwierdzeni w Chrystusie. Dwa, oczekiwali. Wierzę, że ten, kto jest utwierdzony w Chrystusie, świadectwo Chrystusie jest utwierdzone w nim, również jest oczekującym. I tym, który patrzy się na to, w jaki sposób żyć. Pan Jezus, może tego akurat nie planowałem, ale teraz sobie myślę, że jednak to przeczytam. Łukasz 21. Tam jest też ta sytuacja, kiedy uczniowie się o Pana Jezusa pytają o to, co będzie. Pan Jezus im też o tym mówi, właśnie o tym drzewie figowym. 21:30 albo 29, tutaj od 29. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Zwróćcie uwagę, kochani, Pan Jezus mówi: sami poznajecie. Innymi słowy, nie potrzebujecie kogoś, aby wam wyjaśniał, że za chwilę będzie lato. A więc, gdy to widzicie, to co? Potrzebujemy wielkiego objawienia od Pana, że nagle coś się wydarzy? Czy też sami widzimy, że rzeczywiście mamy poznanie w sercach naszych, że jesteśmy w tym momencie? I Pan Jezus mówi: sami widzicie, iż lato już jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I teraz te słowa, które mają związek z nami, z tym, co ma do czynienia z naszą postawą, z naszym stanem. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło bowiem przyjdzie znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Tak wielu jest dzisiaj tak zwanych logicznych chrześcijan. Wiecie, oni taką mają logikę. Chrystus zapłacił za moje grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Więc ja już nic nie muszę robić. Ja jestem zwolniony. I to ja już dopowiadam nawet z czuwania. No bo to jest nie do pomyślenia, no że ja bym jakiś błąd popełnił i Pan by mi nie zabrał, prawda, skoro On zapłacił za mnie. Tylko że błąd tych ludzi polega na tym, że biorą tylko jedną stronę medalu. Bo rzeczywiście, Pan Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Ale po drugie, mamy wiele w Słowie Bożym napomnień, abyśmy pilnowali czego? Swoich szat. Pan Jezus zbawił nas, ale nakazał nam pilnować swoich szat. Mówi o zwycięzcach, że zwycięzca, kiedy zwycięzca odziedziczy to wszystko. To znaczy, że nie możemy sobie powiedzieć, Pan Jezus zapłacił za mnie wszystko i teraz będę sobie żył, no trudno, jak żyję, tak żyję, no ale nie, nie, nie. Apostoł pisze, Piotr, że każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, jaką nadzieję? Na spotkanie z nim. No to jak to? Chrystus oczyścił, a my się jeszcze mamy oczyszczać. Widzicie błąd, jak, w jaki ludzie wpadają? Pułapka. Chrystus za mnie zapłacił, w związku z tym nawet czuwać nie muszę. Ja to tak troszeczkę parafrazuję, ale tego rodzaju postawę obserwuję. Że ludzie tak właśnie myślą. A Biblia nam tak bardzo jasno i wyraźnie mówi, żebyśmy pilnowali siebie. Pan chce widzieć naszą szatę wypraną we krwi baranka. I ona ma być, to ma być czas ciągły, teraźniejszy, nasza akcja w tym, że jeżeli coś się wydarzy, że po prostu idę i proszę Pana o oczyszczenie, wyznaję swój grzech, pokutuję z tego. I wtedy Pan mnie oczyszcza. W liście Jana jest napisane, że jeśli chodzimy w światłości, rezultatem tego jest społeczność mamy między sobą, a dopiero krew Pana Jezusa oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. A więc nie mogę zatrzymywać dla siebie moich jakby sekretnych spraw i zawiatać jej pod dywan i myśleć, że wszystko jest okej. Pan mówi tutaj w tym urywku Bożego Słowa, żebyśmy baczyli na sąsiada, sąsiadkę i okoliczne narody, tak? Nie, wyraźnie jest napisane, on to mówi. Baczcie więc na siebie, na swój stan, na swoje serce, abyście nie byli, właśnie tak jak tu jest powiedziane, abyście nie byli ociężali. Wiecie, jak bardzo to nam zagraża, że może człowiek stać się taki ociężały, jak słyszy jakieś złe wieści, ciągle coś jakby pod górkę i możesz stać się ociężały. Zajmiesz się za bardzo tymi rzeczami, które akurat cię ranią czy dotykają. Będziesz się próbował z tym rozprawić, a mamy to zostawić. Biblia mówi, że to mamy wszystko zostawiać, odrzucać na bok i patrzeć się na Pana i mówi, i nawet taka zwykła troska o byt. Że patrzcie na to, zwracajcie na to uwagę, Pan Jezus nam mówi. I teraz mówi, czuwajcie więc modląc się cały czas. Po co to wszystko? Przecież jesteście zbawieni, nie? Gdybyśmy tak nawiązywali do tych teorii, które dzisiaj takie są popularne. Czuwajcie więc modląc się cały czas. Po co? Abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. A więc jest tutaj, z jednej strony Pan nas zbawił, Jego dzieło to jest, ale z drugiej strony jest też nasza współpraca w tym dziele uświęcenia, łaski Bożej, którą Pan nam daje. Apostoł Paweł mówi o tym, że człowiek, który się narodził z Boga, ma zewlec z siebie starego człowieka. A więc to jest coś, co ja muszę dokonać. Pan za mnie tego nie dokona. To mnie będzie może bolało nawet w pewnym sensie, dlatego że to będzie dotykać mojego ego. Mojego ja. Ale to musi zostać zewleczone ze mnie. Ja to mam robić w tym sensie, że muszę prosić łaski Pana i na każdy dzień prosić Go o to i On rzeczywiście daje, ale kiedy mam tą postawę oczekującą, że Pan mnie wyzwoli. Czy ktoś z nas tutaj na tej sali, jak siedzimy, osiągnęliście zwycięstwo nad jakimś pokuszeniem i grzechem tylko poprzez własną dobrą wolę i staranie się? Tylko łaska Boża tego dokonuje, że człowiek naprawdę jest uwolniony. Dzisiaj mam bój z tym, ale kiedy przychodzę z tym do Pana, Pan mnie uwalnia. Jutro napotykam na okazuje się, że we mnie znowu coś dalej się tutaj gdzieś budzi. Więc co z tym mam robić? Przejść do porządku dziennego? Nie. Mam iść dalej, walczyć o to przed obliczem Bożym, ale właśnie w tym sensie wołać do Pana. Panie, uwolnij mnie, pomóż mi. A więc Pan Jezus tego dokonuje. Pan Jezus dokonuje tego uwolnienia i On to mówił właśnie tu w tym pierwszym liście do Koryntian, że Pan tego dokona. I Biblia mówi, On jest sprawcą i dokończycielem wiary. I nasze zaufanie ma polegać, właśnie mamy to nasze zaufanie mieć w Nim. Potem mamy list na przykład Jakuba, kiedy jest mowa o tym, co ludzie wierzący doświadczają na ziemi, różnej niesprawiedliwości, różnych przeciwności, ale też to słowo, które Jakub tutaj kieruje do wierzących, jest nakierowane właśnie w kontekście powtórnego przyjścia Pana. I zobaczmy, do 5 rozdziału listu Jakuba, 7 wiersz i niżej. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Gdyby tu Jakub zakończył, by było jeszcze dobrze. No ale on mówi dalej, nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. Nam się to nie zdarza, chwała Bogu. Często? No ale słowo nam mówi właśnie, ono jest pełne, jest całościowe. A więc w kontekście bądźcie cierpliwi, nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. I znowu ta motywacja do tego, aby być cierpliwy, jest wskazywanie na kontekst spotkania się z Panem Jezusem. Że bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Okazujcie tą cierpliwość. Nie szemrajcie jedni na drugich. Nie narzekajcie, bracia. I mówi, bądźcie cierpliwi, umocnijcie serca swoje. Czyli tak jak Koryntianie mieli tego Chrystusa, tą wieść o Chrystusie tak bardzo umocniono w ich sercach, tu kolejny apostoł mówi, bracia, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. I to jest taki refren w Bożym Słowie. Przyjście Pana jest bliskie. Wiem, że Duch Święty może właśnie to objawiać w naszych sercach. Możemy to widzieć, tą rzeczywistość. A więc porównanie tego, co tutaj przechodzimy, co nas dotyka, nawet jeśli mamy rację, z tym, co ma się objawić, to będziemy mogli powiedzieć tak jak Paweł Apostoł, to co już brat tutaj dzisiaj zacytował, że to nic nie znaczy w porównaniu z tym, co się ma objawić. Więc apostoł Jakub również odnosi się do przyjścia Pana, pokazuje wierzącym, że na to mają zwracać uwagę przede wszystkim, jakby w pierwszej kolejności. Jeszcze jedno słowo z listu do drugiego listu Piotra, 3 rozdział. Trzeci rozdział, może od 3 wiersza tutaj niżej. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I moglibyśmy na tym zakończyć, ale znowu jest odniesienie, co w związku z tym. Skoro taka jest rzeczywistość i te rzeczy mają się wydarzyć, to co w związku z tym, co my? I właśnie, 14. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Znowu kolejny raz Słowo Boże mówi o tym, że skoro taka jest rzeczywistość i idziemy w tym kierunku, to co ze mną? Jaka moja postawa? Co ewentualnie mogę zrobić? I Piotr tutaj mówi, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy. No w takim razie, no tak, no jednak trzeba się starać. Ale znowu, na czym to staranie ma polegać? Że oto jest grzech jakiś, czy pokusa, która mnie nęci, ja się teraz tak będę opierał, prawda, i zęby zaciszne, nie. No nie na tym. Właśnie na tym poddawaniu swojego życia w ręce Pana. Wołaniu o łaskę na każdy dzień. Proszeniu Go o zwycięstwo nad każdą pojedynczą sytuacją. Wiecie, w charakterze ludzkim jest niezależność. I nam jest trudno tak ciągle prosić Pana o pomoc, prawda? Chcielibyśmy być samowystarczalni. Sami sobie poradzić. Ale właśnie to staranie się nasze ma polegać na tym, że przychodzisz do Pana i wołasz: Panie, oczyszczaj mnie, pomóż mi, otwórz oczy moje na to, czego jeszcze nie widzę, pomóż mi w tym, a wtedy On zaczyna działać, wtedy On zaczyna swoje dzieło robić. I dlatego jest powiedziane, że On może nas ustrzec od upadku, to jest list Judy bodajże, i co zrobić? I stawić przed obliczem swoim. Nienagannymi. Właśnie siostra podpowiada, nienagannymi. Czy możesz być nienaganny? Tu właśnie jest napisane bez skazy, to znaczy nienaganny. No jakżeż to? Co się wydarzyło wczoraj? Wszystko było w porządku? Tam za granicą często ludzie tam coś przychodzą, no dzień dobry, dzień dobry, no jak tam? Wszystko w porządku? No można powiedzieć, wszystko w porządku, prawda? No ale zależy, o co pytasz, o co ci chodzi. Czy robota idzie dobrze? Nie? Ale jeżeli my pytamy się siebie samych właśnie w tym duchowym znaczeniu, czy wszystko w porządku? Czy 100% możesz powiedzieć tak? Możesz powiedzieć tylko wtedy, kiedy prawdziwie krew Chrystusa jest na tobie. Kiedy jesteś przykryty. W objawieniu Jana, nie wiem, który to rozdział jest powiedziane, że oni go zwyciężyli przez krew baranka i słowa świadectwa swego i nie umywali życia swego tak, aby je raczej obrać niż śmierć. Zwyciężyli go przez krew Chrystusa. Krew Chrystusa przede wszystkim, ona była na nich. Ale jak może być krew Chrystusa na mnie, jeśli chodzę w ciemności? Jeśli zakrywam grzech? Jeśli myślę sobie, o, jakoś to będzie. Biblia jasno i wyraźnie mówi, wszystko będzie odkryte. Wszystko. Absolutnie wszystko. Każda myśl przed obliczem tego, który siedzi na tronie, będzie jawna. A więc jeśli są ci logiczni chrześcijanie, to bym powiedział tak, jeżeli jesteś taki logiczny, to sprawdzaj, co myślisz i wiedz, że ten, który siedzi na tronie, będzie sądził twoje myśli. A wtedy, kiedy mamy takie poznanie, będzie nas to prowadziło do pokory, do wołania do Pana. Panie, pomóż mi, aby naprawdę w sercu moim była ta prawdziwa radość, która wypływa z oczyszczonego serca krwią baranka, która wypływa z pokoju z Bogiem, który mamy dzięki przelanej krwi baranka, dzięki temu, żeśmy ją przyjęli do siebie, żeśmy przyznali się do grzechu, żałowali za niego, prosili o oczyszczenie i otrzymaliśmy poświadczenie do naszych serc, że zostało nam oczyszczone serca. I właśnie na tym to staranie ma polegać. Umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy. Wiecie, kiedy tak na to się patrzę, to widzę, jak wiele jest pracy nad moim sercem, nad moim życiem, że naprawdę nie mam czasu zajmować się moim bratem czy siostrą. Jego winami, jego upadkami. Nie mam czasu na to. I naprawdę czas jest policzony. Nie wiem, jak to widzicie, ale ja prawie każdemu zadaję pytanie. Oczekujesz na Jezusa? Że On już przyjdzie? Może w tym roku? Trochę niewiele zostało, nie? A może w przyszłym? Ale jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem. A więc nasza osobista gotowość na nasz osobisty dzień, indywidualnie, ale też nasza gotowość na ten dzień, jeśli będziemy żyć w ciele, aby spotkać się z Nim i to w taki właśnie sposób, jak to Słowo Boże nam mówi, żeby śmiało móc stanąć przed Nim, żebyście mogli ujść przed tym, co nastanie i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Kochani, tego wszystkiego wam życzę, aby każdy z nas był przygotowany. Wierzę, że dzisiaj Duch Święty mówi po całej ziemi. Jest cała masa przesłanek, które świadczą o tym. I Pan Jezus pewnego dnia może się spytać, czy nie widziałaś tego? Czy nie słyszałeś o tym? Kiedy widzicie, że pąki się puszczają, sami wiecie, że blisko jest lato. I ta grupa, która wiedziała, że Pan Jezus przyjdzie, nie byli zaskoczeni. Symeon, Anna i ci, którzy oczekiwali pociechy Izraela. Dla nich nie było to tajemnicą, że właśnie Mesjasz się pojawił, że przyszedł i z radością wyszli mu na spotkanie. Bądźmy takimi dzisiaj, w tych dniach, w których żyjemy, byśmy z radością wyszli na spotkanie Pana i powiedzieli: Jezu, nareszcie, chwała Ci. Amen.